Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana prosił Go: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasteczka, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, żyjemy w pięknych czasach, tych już mesjańskich. Chrystus jest z nami w Kościele, kontynuuje swoją misję głoszenia słowa, uzdrawiania. I proszę zwrócić uwagę na tę różnicę pomiędzy dzisiaj pierwszym czytaniem z Księgi Kapłańskiej a Ewangelią. W Starym Testamencie mogli tylko Aaron i jego synowie stwierdzić, że ktoś jest chory na trąd i zalecić mu tę, że tak powiem, profilaktykę, żeby nie spotykał się z ludźmi taki chory, żeby miał włosy rozczapiżone, szatę rozerwaną, żeby z daleka krzyczał nieczysty. I tylko tyle mogli zrobić, żeby odseparować tego człowieka. Natomiast kiedy przychodzi Chrystus, sytuacja jest zupełnie inna. Chrystus mówi krótko: chcę, bądź oczyszczony, i natychmiast trąd go opuścił. Natychmiast. Ten człowiek przyszedł do Jezusa. Coś w tym wielkiego? No to jest coś wielkiego. Po pierwsze, gdyby to doszło do władz, że tak powiem, świeckich, że on zbliżył się do człowieka, kara śmierci za to. Jemu nie wolno było zbliżać się do człowieka. On już miał wszystkiego dość, tak mi się wydaje. Już mu było wszystko jedno. Niech mnie zabiją, jak mam chodzić z tym trądem po bezludziu, po jakichś odległych terenach. I zdobył się na wielką odwagę. Przyszedł do Jezusa trędowaty. Drodzy bracia i siostry, przypominam wam, przypominam sobie. Nam się nieraz wydaje, że przyszedłem do Jezusa, a przyszedłem do swoich rozmyślań o sobie, o swoim życiu. Ciekawe, Pan Bóg ma wgląd w nasze serca. Kto dzisiaj na tę mszę świętą przyszedł do Chrystusa, a kto przyszedł, bo tak mu tu pasuje ta 15 z jakiegoś innego powodu, bo sobie tak stoi, rozmyśla właśnie, jak to w poniedziałek, jutro będzie. Czy ja przyszedłem do Jezusa, tutaj z Nim omówić sprawy, spojrzeć na moje życie razem z Nim. Powtarzam, wielu ludzi przychodzi na adorację, przychodzi do konfesjonału, ale nie do Jezusa. Do konfesjonału, bo termin już się zbliża, bo sumienie mnie boli. Pismo Święte mówi: ten człowiek przyszedł do Jezusa. I proszę zwrócić uwagę na taki pewien tutaj dynamizm. Upadając na kolana, prosił go: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Upadając na kolana. Nie jest napisane: upadł na kolana, tak by było chronologicznie w porządku. Upadł na kolana i zaczął prosić. Nie, upadając na kolana. Ja w oczyma wyobraźni widzę tego trędowatego, poszarpanego przez chorobę, że już mu może, nie wiem, kawałka nosa brakuje czy ucha. I on usiłuje uklęknąć. I podczas tego usiłowania, uklęknięcia, on mówi do Jezusa. Jakie to było przerażające. Ten człowiek, który był tak pokaleczony tą piekielną chorobą, chce klęknąć przed Jezusem i mówi: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Nie mówi: ja, patrz, Panie, jak ja jestem chory, jak ja cierpię, jak mi jest źle. Ty jesteś tak wielki, że jeśli chcesz, to możesz mnie uzdrowić. Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go, łamiąc wszystkie przepisy higieniczne. Dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. Jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Uzdrowienie przynosiło wówczas skutek zamierzony przez Pana Boga, jeśli uzdrawiany nie tylko dostrzegł swoją poprawę zdrowia, ale wiedział, kto go uzdrowił. I w tym przypadku chyba niestety się to nie udało, bo Jezus surowo mu zabrania. Proszę zwrócić uwagę na moc tych słów, bardzo mocne słowa Jezusa. Jezus surowo mu przykazał, surowo przykazał. To nie prosił, zasugerował, dał taką uwagę. Nie, surowo mu przykazał i zaraz go odprawił. I już uciekaj stąd, żeby tu cię nie widzieli, żeby nie było sensacji. Surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: uważaj, nikomu nic nie mów. Nie powiedział tam, wiesz, matce, to możesz powiedzieć, że cię uzdrowiłem, tam ojcu możesz powiedzieć. Nie, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi, złóż należną ofiarę. Jak mówi Ewangelia, lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Też mamy dwa czasowniki, wiele opowiadać i rozgłaszać. Możemy po ludzku tego człowieka zrozumieć. Był śmieciem przez całe lata. Był niepotrzebny przez całe lata. Był szczuty psami przez całe lata. I nareszcie wchodzi do miasta i on coś może powiedzieć. I wszyscy będą go słuchać. Co za wielka pokusa. I wszyscy będą pytać go, jak to się stało. I on będzie w centrum zainteresowania i on znów będzie wielki. Ale Chrystusowi tym plany pomieszał. Jakie miał plany Chrystus? Czego chciał dokonać w tym mieście? Nie wiemy. Nie wiemy. Ale jakieś plany miał, bo już Pismo Święte mówi, nie mógł wstąpić do miasta. Drodzy bracia i siostry, być może ktoś z was jest w środowisku swoim, czy w swojej rodzinie uważany za takiego gorliwego katolika. Takiego, co to reprezentuje Kościół. Że jak się chcą zapytać, czy jest post w piątek, to się ciebie pytają. Bo ty chodzisz do kościoła i ty wiesz. I ty przypominasz rodzinie o życiu religijnym, przypominasz dzieciom, mężowi, siostrze, bratu, żebyście chodzili do kościoła. I to jest, proszę państwa, bardzo dobre, chociaż zależy jeszcze od formy, ale to jest dobre. Tylko czy ty przypadkiem nie rozpędziłeś się i nie wszedłeś w miejsce Jezusa? Co mam na myśli? Jezus planował w tym mieście coś powiedzieć. Ale nie dane, ktoś się, przepraszam, wepchał przed Niego. I ludzie zamiast słuchać Jezusa, słuchali tego uzdrowionego, który tam opowiadał, no ze szczegółami pewnie, i prawdę mówił, i to było wstrząsające, ale to nie był Jezus. On tam cudów nie uczynił. Żeby on zrobił miejsce Jezusowi, ale nie uczynił tego. Chciał sam się zaistnieć, chciał być kimś. Może być taka sytuacja, że ktoś mówi o Kościele, a twoim bliskim ty stajesz przed oczami. No jeśli Kościele, to ciotka Wiesia, no to ona jest taka kościelna. To zawsze, kiedy myślę o Kościele, o chrześcijaństwie, to ona mi staje przed oczyma. Jeszcze raz przepraszam, czy ty nie za mocno wszedłeś i głosisz nauki swoje, oparte oczywiście o jakieś chrześcijańskie źródło, ale czy my nie zajęliśmy miejsca? Tak samo nam księżom to bardzo grozi, żeby głosić swoją Ewangelię, prawda? Żeby głosić swoje przemyślenia. A tu każdy mówi, my mamy być tylko tym pudłem rezonansowym, który nagłaśnia słowa Chrystusa. Nagłaśnia słowa Chrystusa. Druga sprawa to pokrzyżowanie planów. Przyznacie państwo, że to nas, doprowadza nas nieraz do wściekłości. Zaplanowaliśmy sobie dzień, wszystko rozplanowane, idealnie przemyślane, odpalamy samochód zepsuty. Kurczę, no wszystkie plany, zamiast jechać tam do uczelni, na uczelnię, zamiast jechać do zakładu pracy, u mechanika pół dnia spędziłem. Pojechałem na miasto, miałem tyle spraw załatwić, zapomniałem dowodu. No bez dowodu w banku nic nie załatwię. No taki byłem wkurzony, a szczególnie jesteśmy zdenerwowani, kiedy nam się rodzinka zwali. My już ubrani wychodzimy, ciocia, wujek, przyjechaliśmy na badania, ja jestem opóźniony o 2 godziny, więc chcieliśmy tu na kawę wpaść. Misternie przemyślane plany. Jezus też miał plan co do tego miasta. Nigdy już się nie dowiemy jaki. Z planami i właśnie Pan Bóg nas doświadcza przez to, że nam zmienia plany. Słyszałem autentyczny wypadek. Zastrzegam się, że to autentyczny wypadek. Gdzieś w Belgii albo w Holandii jacyś zakonnicy, no tam jest totalny kryzys powołań, tam siostry zakonnej 20-letniej się nie zobaczy. Jacyś zakonnicy, których domyślam się przeciętna wieku wynosiła tam już 87,6. Postanowili zrobić plan zamknięcia klasztoru. Nawet chyba wynajęli jakiegoś fachowca i postanowili, że teraz sprzedadzą tę część klasztoru, kupią sobie już groby na cmentarzu, potem zostanie ich dwóch, to tych dwóch pochowa tą resztę, tam sprzedadzą do końca wszystko. No plan mieli, po prostu biznesplan taki zrobiony na likwidację klasztoru. I wyobraźcie sobie, że tydzień potem, kiedy ten plan zrobili, przyszedł młody chłopak, mówi, chciałem do was wstąpić. A oni mówią, no stary, już mamy plany porobione, no. Już wszystko jest rozpisane na daty, no. I nie przyjęli go. Nie przyjęli go. No, czy ja mam też takie plany, że jak Pan Bóg przyjdzie i powie, zmieniam ci te plany. No nie, no Panie Jezu, no wszystko kupione, wszystko załatwione, no. nie da rady. Nie, właśnie zmiana planów. I mówiłem wam to, że Chrystus, przepraszam za porównanie, jest jak GPS, że jak skręcisz nie w tą ulicę, to on mówi, obliczam nową trasę. Ale żaden dobry GPS nie powie, stary, teraz to ja nie wiem, co zrobić. Zmiana planów. Chyba dostrzegamy to wszyscy, kiedy wchodzimy w wiek 50-60 lat i, proszę Państwa, patrzymy na to, co w życiu osiągnęliśmy, kim jesteśmy i konfrontujemy to z planami przed laty. My księża to nieraz widzimy po księgozbiorze. Patrzymy na księgozbiór, jeden filozof, Sokrates, święty Łukasz, jakiś inny myśliciel, coś tam się... A tak naprawdę to tak z książki z gotowymi kazaniami korzystamy, żeby coś na niedzielę przygotować. Ale ambicje były takie, będę pracował z studentami, będę prowadził pracę naukową i to tak się... Może Państwo też robiliście redukcję swojego księgozbioru i z uśmiechem patrzyliście na niektóre tytuły, które kiedyś sobie kupiliście, żeby tam Goethego w oryginale czytać. A ja nie mam zajrzeć czasu do książeczki, do nabożeństwa. To, co się mówi, co myślą narzeczeni, kiedy klęczą przed ołtarzem. Narzeczony patrzy na swoją narzeczoną i mówi, żeby ona się nie zmieniła, żeby ona taka była zawsze, taka piękna, taka szczupła, taka uśmiechnięta. A narzeczona patrzy na narzeczonego i myśli, żeby on się zmienił, żeby on dojrzał trochę, żeby on się taki bardziej odpowiedzialny zrobił. No i czy po latach, no, drogie panie, wy się zmieniacie, my się zmieniamy. I trzeba obliczyć nową trasę. Trzeba obliczyć nową trasę. I ostatnia myśl. Jezus mówi mu, idź do kapłana i złóż ofiarę. Państwo nieraz słyszycie, co Jezus mówił o faryzeuszach, saduceuszach i uczonych w piśmie. Bardzo ich krytykował. Bardzo ich krytykował i mówił o nich bardzo mocne słowa. A teraz mówi do tego uzdrowionego. Idź do tego arcykapłana, do tego kapłana i złóż ofiarę. To nic, że on pochodzi z tej kasty, która tu dużo złego robi, ale złóż ofiarę, bo tak nakazał Pan. Najtrudniejszą rzeczą w życiu i w życiu religijnym jest pokora. Pokora. I to, że my ludzie musimy uklęknąć przed człowiekiem, któremu ślubowaliśmy posłuszeństwo. Siostry zakonne są zobowiązane posłuszeństwo przełożonym. Wy jesteście zobowiązani posłuszeństwo, oczywiście dobrze rozumiane, męża wobec żony, żony wobec męża. Dzieci wobec rodziców, rodziców wobec dzieci, bo i taki jest wymiar też posłuszeństwa. To jest najtrudniejsza próba, przez którą nas Pan Bóg chce przeprowadzić. Ja sobie zdaję sprawę i to Państwu często powtarzam, że ludzie, których spowiadam, którzy klęczą teoretycznie przede mną, bo klęczą, są ode mnie święci, inteligentniejsi i mówię to nie przez kokieterię. I lepiej obeznani w teologii nieraz. Ale oni przychodzą do mnie, bo ja zostałem powołany do tego, żeby ten sakrament sprawować, sakrament pojednania. I zawsze z takim zdumieniem słucham ludzi, którzy mówią, cóż mi ksiądz może powiedzieć w konfesjonale, przecież znam go, to jestem właśnie od niego na wyższej półce posadzony. To jest właśnie ta pokora, że ja idę do człowieka nie dlatego, jaki on jest, ale dlatego, do czego go Bóg powołał. Idź do kapłana, złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Przyjmijmy więc naukę Bożą z pokorą. Właśnie jak nam Pan Bóg pozmienia plany. Może dzisiaj komuś jeszcze pozmienia plany. Przyjmijmy to z pokorą, nawet jeśli to będzie przyjdzie przez jakiegoś człowieka, prawda? Coś tam się stanie w domu i trzeba będzie zrezygnować z jakiejś wizyty towarzyskiej. Przyjmijmy ten Boży porządek, a Pan Bóg przez Ducha Świętego nam zawsze nową trasę wyznaczy, obliczy i będzie nas na niej wspierał. Amen.